Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, wszystkich radiosłuchaczy.
W Krościenku świętowano 30-lecie erygowania Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła jako Instytutu Świeckiego na prawie diecezjalnym. Jakie znaczenie, książę biskupie, ma ten instytut?
Wpisuje się oczywiście w działalność sługi Bożego księdza Franciszka Blachińskiego, który powołał Instytut Niepokalanej Matki Kościoła w ramach ruchu Światło-Życie. Wiemy, jak ważny ten ruch jest dla Kościoła w Polsce. Myślę, że także dla różnych struktur, które tworzą rzeczywistość naszego kraju, bowiem wielu byłych oazowiczów zajmuje bardzo ważne stanowiska i państwowe, i samorządowe. To ludzie kultury, nauki. Oddziaływanie jest wciąż olbrzymie, ale właśnie ta specyfika Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, która gromadzi, Instytut gromadzi panie prowadzące życie duchowe, składające śluby, wchodzące w wymiar życia konsekrowanego, a zarazem zaangażowane w świecie. Może się okazać, że niektórzy z radiosłuchaczy są podwładnymi, a nie wiedzą jakieś szefowej korporacji albo powiedzmy księgowej albo innej pani, która należy do tego instytutu, nie patuje na zewnątrz, ale swoją postawą życia, pracowitością, kulturą, duchowością wpływa na otaczającą rzeczywistość. Taka jest idea, żeby te osoby były w świecie, pełniąc różne funkcje, realizując różne zawody, ale równocześnie, żeby podejmowały te działania jako działania ewangelizacyjne, takie preewangelizacyjne, wpływając na otoczenie, w którym podejmują takie, a nie inne działania.
W tym roku przypada 10. rocznica kanonizacji ojca Stanisława Papczyńskiego i z tej okazji w niedzielę ksiądz biskup będzie w Podegrodziu, zostanie odprawiona uroczysta msza święta dziękczynna. Ojciec Papczyński właśnie pochodzi z Grodzia. Z czego znany jest ten święty i jaki daje nam przykład dla nas, dla ludzi żyjących w XXI wieku?
Postać bardzo wielowymiarowa. Trudno, abyśmy tutaj omawiali różne aspekty jego życia. Warto byłoby i zachęcam do przeczytania dzieła duchowego Norma Vitae, które mimo iż powstało kilkaset lat temu, wciąż w duchowości jest to ponadczasowość, tematy, które były poruszane nawet 2000 lat temu. Cała Ewangelia Jezusa Chrystusa są bardzo aktualne. Także to dzieło, które ukazuje podstawy życia duchowego człowieka żyjącego też w świecie. Nie tylko dotyczy to osób zakonnych, kapłanów, ale wszystkich chrześcijan. Myślę, że warto zanurzyć się w to dzieło i także sięgać po inne opracowania, teksty ascetyczne, które pozostawił po sobie święty Stanisław Papczyński z racji 10. rocznicy kanonizacji.
Święty ojciec Stanisław Papczyński został kanonizowany przez papieża Franciszka 5 czerwca 2016 roku w Rzymie. Natomiast w czerwcu przypadają także rocznice kanonizacji świętej Kingi i beatyfikacji błogosławionej Karoliny, dokonane przez Jana Pawła II. Diecezja tarnowska to ziemia przecież świętych i błogosławionych. Jak rozwija się kult tych wyjątkowych kobiet, świętej Kingi i błogosławionej Karoliny?
Święta Kinga została jeszcze mocniej teraz wyeksponowana z racji uroczystości, które miały miejsce wcześniej w Warszawie spotkanie, a teraz pielgrzymka samorządowców w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Dostrzegamy wciąż tę postać też ponadczasową, która ukazuje drogę głębokiej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem, ale także umiejętność zarządzania w oparciu o podstawowe zasady Ewangelii, nauczania Kościoła. Stąd jest nam bliska i samorządowcy sami podkreślają, iż są na etapie odkrywania tej wyjątkowej postaci i aplikowania jej osoby, ale przede wszystkim sposobu życia, funkcjonowania do własnych przestrzeni życia, przede wszystkim do posługi samorządowca w określonym środowisku gdzieś w Polsce, bo wiemy, że Polska jest też zróżnicowana, jeżeli chodzi o pewne tradycje prowadzenia różnych małych ojczyzn, służenia im, ale te rudimenta, podstawy są wciąż te same, ponadczasowe, a dzisiaj bardzo pożądane. A z drugiej strony błogosławiona Karolina, już wielokrotnie na ten temat mówiliśmy, w sposób wyjątkowy wpływająca na formację młodych ludzi dzisiaj w tym potężnym zagubieniu aksjologicznym, wciąż przywoływana, wciąż zapraszana przez młodych do swojego życia, nie tylko w środowisku diecezji tarnowskiej, ale przypomnę, wciąż ten kult błogosławionej Karoliny rozbłyska w Polsce. Są prośby o relikwie, a także ksiądz kustosz, ksiądz Zbigniew Szostak wyruszył na następne tereny, gdzie błogosławiona Karolina podbija serca i umysły młodych ludzi, nie tylko na Wyspach Brytyjskich czy w Afryce. Ostatnio też ma powstać wspólnota, kaplica poświęcona błogosławionej Karolinie.
Księża neoprozbiterzy już wiedzą, w których parafiach będą posługiwać. Tutaj w Tarnowie było spotkanie z księdzem biskupem, było wręczenie aplikat. Jaką rolę ma pierwsza parafia?
Warto byłoby zebrać te wszystkie wspomnienia księży w różnym wieku i wydać to w formie książkowej. Pytanie, w jaki sposób ksiądz doświadczał i dalej doświadcza tej pierwszej parafii. Myślę, że ważną kwestią jest ta pierwsza parafia pochodzenia, bowiem każdy z nas, nie tylko mówię tutaj o kapłanach, siostrach zakonnych, ale każda osoba świecka wywodzi się z jakiejś określonej parafii, która wyznaczyła pewien kierunek życia. Jestem przekonany, że wielu z nas do końca nie uświadamia sobie tego, jak długie lata obecności w danej parafii pochodzenia, nawet gdy wyjeżdżamy gdzieś później dalej w świat, w Polskę, wpływa na nasz sposób myślenia, podejmowania decyzji. Przecież to jest formacja katechetyczna, to są kazania, to są homilie, to jest zaangażowanie w różne grupy parafialne. A więc to jest bardzo ważne dla także neoprezbiterów. Na pewno czas pobytu w seminarium, 6 lat formacji. No i wreszcie ta pierwsza parafia, gdzie samodzielnie podejmują działania jako duszpasterze i wtedy całe to doświadczenie, o którym mówiłem wcześniej, czyli własna parafia pochodzenia, seminarium, rodzina, to wszystko przenosi się już na konkretną parafię, która ma swoje zwyczaje, ma swoją duchowość, mają określoną mentalność parafianie, bo przecież niektóre z parafii sięgają 800 lat czy więcej wstecz, jeżeli chodzi o metrykę istnienia. I chodzi o to, żeby jak najlepiej wpisać się w tę parafię, wnieść w nią swoje życie, swoje doświadczenie duszpasterskie, ale równocześnie młodzi księża muszą mieć świadomość, że pierwsza parafia jest świetną nauczycielką, wychowawczynią, która także będzie ich wzbogacać.
Czyli rozpoczęły się zmiany personalne w diecezji tarnowskiej. Ile w tym roku ich może być tutaj i zmian proboszczowskich, księży wikariuszy?
Jeżeli chodzi o zmiany proboszczowskie, one będą ograniczone, dlatego że niewielu księży przechodzi w wiek emerytalny, 6, może 7 parafii maksymalnie. Jeżeli chodzi o zmiany wikariuszowskie, zawsze jest ich więcej, może ich być może około 70 do 80. To wszystko jest przed nami jeszcze i oczekujemy na te zmiany, które zawsze mają duże znaczenie nie tylko dla księży, ale dla parafii, do których są posłani kapłani.
W audycji W Trosce o Kościół ksiądz biskup omawia statuty V Synodu Diecezji Tarnowskiej, aktualnie poświęcone posłudze charytatywnej Kościoła. Jakie są najważniejsze zadania Caritas Diecezji Tarnowskiej?
Każda instytucja ma oczywiście swoją strukturę i Caritas Diecezji Tarnowskiej taką strukturę posiada jako instytucja prowadząca działalność charytatywną, opiekuńczą na terenie naszej diecezji, także wyjątkowo poza nią. Statut 681 określa formę działania, struktury, cele, które są podejmowane. Biskup Tarnowski mianuje zarząd Caritas diecezji tarnowskiej, na jej czele stoi zawsze dyrektor. Właśnie zarząd wraz z dyrektorem podejmuje działania, które służą realizacji statutu. Podejmują działalność bardzo szeroką, złożoną. Ja tutaj nawiążę do niektórych najważniejszych zadań Caritas diecezji tarnowskiej, mianowicie wraz z zespołami parafialnymi. Ta działalność to m.in. działalność charytatywna prowadzona w oparciu o przygotowane projekty, długofalowe programy, tworzenie i prowadzenie placówek odpowiadających aktualnym potrzebom diecezji czy konkretnej parafii, lokalnej społeczności, działalność profilaktyczna, promocyjna w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu, patologiom, degradacji środowiska, szeroko rozumiana ochrona zdrowia, życia, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, ochrony dzieci, promocja, organizacja wolontariatu w placówkach Caritas, tworzenie, wspieranie wolontariatu w parafiach, placówkach oświatowych, formacja duchowa, charytatywna pracowników oraz wolontariuszy Caritas, wspomaganie, współpraca z innymi podmiotami działającymi w diecezji, w poszczególnych parafiach, w sferze pożytku publicznego, pozyskiwanie środków na realizację swoich zadań statutowych, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem odpisów podatkowych, zgodnie z obowiązującym prawem, prowadzenie akcji promocyjnych, no i także zaangażowanie tutaj środków społecznego przekazu. To tylko te podstawowe, najważniejsze zadania, cele, które realizuje Caritas diecezji tarnowskiej. Widzimy, jak potężna jest rozpiętość, jak ta działalność jest poszerzana ustawicznie i wpisuje się nie tylko w funkcjonowanie życia Kościoła, ale różnych naszych społeczności lokalnych. Chcę w tym miejscu jeszcze raz wyrazić wdzięczność wszystkim świeckim osobom, które w ramach wolontariatu, wspierając merytorycznie, także finansowo naszą Caritas diecezji tarnowskiej, uczestniczą w tym wielkim dziele promocji człowieka, troski o ludzi chorych, starszych, potrzebujących, także wpływają na wychowanie młodego pokolenia, uwzględniając potrzebę troski o drugiego człowieka.
Do tego tematu wrócimy także w audycji za tydzień. Dziś dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny za wspólne chwile.